Zmiana na gorsze. Opublikowałem kiedyś artykuł pod tytułem Ojciec kłamstwa. Pisałem o szatanie jako o tym, który nie potrafi sam z siebie wymyślić nic nowego, bo nie posiada mocy stwórczej właściwej Bogu. Może zatem tylko zniekształcić rzeczywistość zastaną, zrobić jej karykaturę. I to właśnie robi. Na tym polega jego działanie, że wszystko wykoślawia i zakłamuje. Stwarzając człowieka, Bóg zaszczepił mu różne dobre, święte i piękne pragnienia. Szatan wykorzystuje to i oddziałuje na nie po to, aby je zafałszować. W ten sposób dążenia, które dostaliśmy od Boga po to, aby nas do Niego nieustannie prowadziły, zacieśniając w nieskończoność naszą z Nim relację, pod działaniem szatana zmieniają swój kierunek i oddalają nas od prawdziwego celu naszego istnienia, kierują naszą energię w bok, wyprowadzając nas na manowce. Przykładem niech będzie wszczepione każdemu naturalne pragnienie doświadczania tej miłości, jaką jest Bóg. Wykoślawione jednak przez szatana może doprowadzić do pogoni za miłością ziemską, która w skrajnych przypadkach kończy się całkowitym uzależnieniem od drugiego człowieka lub wykorzystaniem jego cielesności, a nie osadzona w Bogu, zawsze prowadzi do grzechu. Mechanizm ten jest widoczny również w kontekście zmian, o których traktuje ta książka. Aby nas doprowadzić do zbawienia, Bóg wszczepił nam instynkt potrzeby przemiany. Nazywamy go właśnie metanoia, czyli nawrócenie. Po prostu. Głos Boga mówi w sercu człowieka. Potrzebujesz zmiany. I co robi z tym szatan? Szatan dokonuje zafałszowania i podpowiada: potrzebujesz odmiany. Szatan kusi: zmień, ale nie siebie, nie swoje wnętrze. Zmień to, co jest na zewnątrz ciebie. Zmień żonę, zmień wspólnotę, zmień religię. Wtedy będziesz szczęśliwy, spełnią się twoje marzenia. Wreszcie przestaniesz dźwigać te wszystkie ciężary, z którymi tak ci teraz źle. I koniecznie trzeba pamiętać, że szatan będzie nam to proponował do samego końca, na każdym poziomie naszej duchowości. Zawsze znajdzie i zaoferuje taki rodzaj ruchu, jaki będzie dawał nam posmak głębokiej przemiany duchowej, a de facto będzie jakąś tandetną i zgubną w skutkach zamianą. Zmieniamy się wtedy na gorsze i jest to bardzo smutna możliwość zmiany. Głosiłem pewnego razu rekolekcje dla księży w mojej diecezji. Przyjechali kapłani, z których część znałem, kilku było nawet kiedyś proboszczami i wikarymi w parafii, gdzie mieszkałem. Między nimi był także obecny proboszcz, a w czasie, gdy ja byłem w liceum, neoprezbiter, nieszczęsny ksiądz, którego w młodości nękałem wieloma pytaniami. Pamiętam, że raz przyszedłem do niego z teorią, że spowiedź nie ma sensu, bo w Biblii nie ma wzmianki, by Jezus nakazał nam wyznawanie grzechów. Byłem w tym okresie mocno związany z protestantami. Pozostawałem pod silnym wpływem ich biblijnego fundamentalizmu, który zakłada, najogólniej mówiąc, że to, czego nie ma w Słowie Bożym, w ogóle jest błędne. Pamiętam, że o kwestię spowiedzi męczyłem tego księdza długo. Początkowo starał się podejść do zagadnienia po ludzku, od strony psychologicznej, później po jakichś 2 godzinach tłumaczeń, z których nic mnie nie przekonywało, rzekł: przecież napisane jest w Piśmie Świętym: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 22 do 23. Zaskoczył mnie zupełnie, nie znałem tego fragmentu. Tak? A gdzie to jest napisane? Pokazał mi 20 rozdział Ewangelii według świętego Jana. O, tutaj. Moje nastawienie do spowiedzi momentalnie się zmieniło. Aha, jak jest napisane, to spoko. I właśnie ten ksiądz przyjechał na głoszone przeze mnie rekolekcje i rzekł mi: wiesz co, Wojtuś, chciałem zobaczyć, co się z tobą podziało przez te wszystkie lata. Czy nie straciłeś tego, kim byłeś wtedy? Jest w nas taki lęk, kiedy poznajemy ludzi, którzy jakoś trafiają w nasze gusta, którzy podobają się nam jako ludzie po prostu. Jest takie pragnienie, nawet jeśli go nie wypowiadamy, żeby dany człowiek już się nie zmienił, żeby tego nie stracił. I ten sam mechanizm może funkcjonować także w odniesieniu do nas samych. Czasami jest tak, że następuje smutna konfrontacja, gdy nagle dostrzegamy po latach, że gdzieś zagubiliśmy w sobie tę bliską i piękną osobę, którą kiedyś byliśmy. Gdy widzimy w młodszych od siebie takie cechy, które myśmy gdzieś w ferworze walki stracili. Pamiętam wizytację naszego ówczesnego generała w czasie, gdy byłem jeszcze na studiach. W rozmowie z gościem oczywiście wystrzeliliśmy chyba z 10 magazynków różnych zarzutów pod adresem starszych braci i ojców, jacy są beznadziejni, jak nie żyją charyzmatem. Ojciec generał słuchał w milczeniu, po czym powiedział: mam do was tylko jedną prośbę. Proszę, żebyście o tym, co teraz mówicie, nie zapomnieli za 10 lat. To był mądry człowiek. Święty Benedykt pisał, że bardzo zachęca, aby na wspólnych kapitułach szczególnie wsłuchiwać się w głos najmłodszych braci. Bo jest w nas skłonność, żeby gubić złote rogi, jak swego czasu przedstawił to Wyspiański. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się ino sznur. I to jest właśnie ta skłonność do zmian na gorsze. Dlatego dotykając bolesnej tajemnicy naszej grzeszności, musimy zawsze zaczynać od modlitwy do Ducha Świętego, aby pomógł nam widzieć naszą grzeszność tylko w świetle Bożej miłości. Nie wolno myśleć o własnych grzechach w oderwaniu od miłości Boga. Pewna osoba napisała mi kiedyś: jestem już starą kobietą, ale jeszcze zdążyłam się załapać na parę lat pokoju serca dzięki temu, że przeczytałam w którejś książce ojca, że spowiedź to jest taki moment, kiedy przeżywam ból mojego grzechu w ramionach kochającego Boga. Trzeba przy tym uwzględnić obecny kontekst kulturowy, bo nie jest on bez znaczenia. Ktoś stwierdził kiedyś, że żyjemy w kulturze dezercji. Chodzi o pewną łatwość opuszczania tego miejsca, co do którego deklarowaliśmy: w tym miejscu pozostanę, nie przemknę, nie będzie to przelotna znajomość, przelotny związek, przelotna miłość, przelotne działanie. Będę tutaj na stałe, pozostanę tutaj z tobą na zawsze. Z jednej strony kultura dezercji, a z drugiej to, co ojciec święty Jan Paweł II mówił na Westerplatte. Niektórzy z nas pamiętają, jakie te słowa budziły wielkie emocje wtedy, w tamtym czasie. Mam takie doświadczenie, że ilekroć mówię o potrzebie wierności, ale nie w tonie oskarżycielskim, tylko jako o pragnieniu, które pochodzi od Boga i jest w nas zaszczepione, moje słowa budzą w ludziach wzruszenie. Dlatego, że my faktycznie mamy w sobie obraz Boga, pragniemy tej wierności, bo rzeczywiście jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo stworzeni, a On jest samą wzajemnością i wiernością sobie we wszystkich trzech Jego osobach. Ojciec w Synu i Syn w Ojcu zamieszkują w Duchu Świętym. Są absolutną jednością, bo są sobie wierni w tym całkowitym oddaniu na zawsze. Duch Święty jest właśnie tym wzajemnym oddaniem się Ojca i Syna. Jest to oddanie tak boskie, tak wzajemne i pełne, że aż jest osobą. Jest kimś, a nie czymś. I my też instynktownie tej wierności pragniemy, ale równocześnie jest w nas słabość. Z tą słabością, którą jest niewierność, ludzkość zmaga się od początków istnienia. Problem w tym, że ostatnio słabość tę zaczęliśmy nazywać siłą. Żyjemy w kulturze, w której niewierność przestała być postrzegana jako słabość. Ta kultura dezercji to dość globalne przyzwolenie na zamianę. Ktoś żył w zakonie, niech teraz żyje w sekcie na przykład. Ktoś żył u boku swojej małżonki, niech teraz żyje u boku małżonki kogoś innego. Kultura dezercji. Z mojego klasztoru, w którym jestem od 6 lat, w ciągu 3 miesięcy odeszło 2 braci. Odeszli i z zakonu, i z kapłaństwa. Takie wypadki zdarzały się zawsze, oczywiście, ale problem w tym, że ostatnio nasze reakcje na ten rodzaj dezercji się zmieniły. Gdy dawniej występował mój współbrat, jakoś cierpiałem, doświadczałem bólu, a teraz to właściwie nie bardzo wiadomo, jak się zachować. Odczuwam nawet pewien opór w sobie. Przekonywać go? Czy to w ogóle ma sens, czy warto, skoro już zadecydował? Sądzę, że podobnie jest z tobą, kiedy dowiadujesz się, że znajomy podejmuje decyzję o rozwodzie. Co robisz? Czy wytaczasz armaty ewangeliczne? Powiedziałbym, że ta zmiana naszych reakcji jest złożona. Z jednej strony jest w tym pewne współczucie, próba zrozumienia słabości i problemu bliźniego. I ten fakt, że nie wyjeżdżamy od razu z potępieniem, jest z pewnością bliższy duchowi Ewangelii niż osąd. Ale z drugiej strony jednak, jakiś rodzaj oswojenia się z sytuacją powszechnej dezercji istnieje. I to na pewno nie jest bez znaczenia. Pewne tabu zostało już gruntownie połamane. Pamiętam, że gdy jeden z moich braci zakomunikował, że odchodzi, bo jest zgorszony władzą w kościele, kobieta, z którą pracował w jednej instytucji, spytała: a ty nie myślisz, ilu ludzi zgorszysz tym, że odejdziesz? Nie powiedział nic. Zawstydził się. Więc jakiś rodzaj reakcji jest potrzebny. Taki, że wycofujemy potępienie i wchodzimy w rozmowę. Być może taka właśnie forma pytania to dobry język, żeby to nie stało się takie oczywiste, bo ta oczywistość wykończy. Jeśli nie ciebie, to twoje dzieci i będzie z nich wysysać zdolność do zmiany na lepsze. Wierność to nie jest bezruch, przeciwnie. To jest właśnie nieustanna zmiana. Wierność, jeśli ma być ożywiająca i uszczęśliwiająca, cały czas musi pytać, w którą stronę ma nastąpić zmiana, abyśmy będąc razem byli coraz szczęśliwsi. Istnieje zarazem taki mechanizm, że kto zawiódł i tego nie odpokutował, kto sobie tego z bólem nie nazwał, ten będzie łatwo wybielał innych. W ten sposób nakręca się ta cała spirala, ta mentalność, w której żyjemy. Niedawno na moim blogu ktoś napisał: a czy uczniem Jezusa jest pan Przemysław Babiarz, ten sportowy komentator, który żyje w niesakramentalnym związku i udziela wywiadów w katolickiej gazecie? I prawie od razu w odpowiedzi dwie osoby przytoczyły fragmenty tego wywiadu. Pan Babiarz mówi, jak bardzo boli go błąd, który popełnił kiedyś i w wyniku którego nie jest w pierwszym związku, o tym, jak bardzo cierpi, nie mogąc przyjmować komunii świętej, i o tym, że jest absolutnie przekonany, że Kościół nie powinien niczego zmieniać w swoim podejściu do związków niesakramentalnych, ani łagodzić całej procedury uznawania nieważności. Myślę, że to piękna, bardzo prawdziwa postawa. Jestem grzesznikiem i nic mnie nie wybiela, dlatego ja nie wybielam pozostałych w trosce o nich samych, bo ja wiem, jak to jest. Ale wielu ludzi wybiela innych, żeby sami mogli się lepiej poczuć. I w efekcie mamy kulturę dezercji. Tymczasem my, chrześcijanie, powinniśmy tworzyć kulturę wierności, bo tylko wierność jest życiodajna.